Studiu Radia UWM-FM jest z nami profesor Anna Biedunkiewicz z Katedry Mikrobiologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powoli rozpoczął się sezon grzybowy. Niektórzy już odwiedzają lasy w poszukiwaniu właśnie grzybów, jednak trzeba robić to rozsądnie. Może zacznijmy od tego, jaką w ogóle rolę pełni grzyb w przyrodzie.
Grzyby są bardzo ważnym elementem przyrody. Mówimy, że jest to osobne królestwo, bardzo skomplikowane, które zawiera mnóstwo gatunków grzybów jeszcze nawet nieodkrytych. Nie będę nawet się posiłkowała konkretnymi liczbami, bo one są zmienne. Najważniejsze, żeby pamiętać, że grzyby już w latach 60. ubiegłego wieku zostały wyodrębnione z królestwa roślin po szczegółowych badaniach genetycznych i w związku z tym stanowią odrębną grupę organizmów, które wyjątkowo ważną rolę pełnią w przyrodzie, tak jak pan zaczął pytać. Jest to rola destruentów, czyli takich organizmów, które potrafią rozkładać materię organiczną, które produkują enzymy trawienne, bo same sobie nie potrafią wyprodukować substratów pokarmowych i potrafią te enzymy wydzielać na zewnątrz strzępek do środowiska. Tam dochodzi do rozkładu związków organicznych i wtedy na zasadzie wchłaniania, czyli nazywamy to fachowo osmotrofia pierwotna, wchłaniane są te związki jako proste już do strzępek grzybów. Tu oczywiście mówimy o grzybach strzępkowych, których najwięcej jest jesienią, ale one tak naprawdę, grzyby występują cały rok w ekosystemach nie tylko leśnych, ale także na łąkach, polach. Mogą by występować też jako czynniki patogeniczne roślin, a więc wtedy mówimy o fitopatogenach. Mogą to być także grzyby, które występują jako czynniki patogeniczne zwierząt i człowieka. Więc naprawdę grzyby to bardzo różnorodna grupa organizmów, ale bardzo ważna w przyrodzie.
A jakie są takie podstawowe zasady, o których trzeba pamiętać, zbierając właśnie grzyby?
Wychodząc do lasu, najpierw trzeba się przygotować, więc jest to właściwy ekwipunek grzybiarza, który obejmuje strój oraz wyposażenie. Idąc do lasu, powinniśmy zakładać zazwyczaj długie spodnie, koszule czy też bluzy z długim rękawem. Tu też myślę przede wszystkim, aby chronić się przed insektami czy też kleszczami i odpowiednie obuwie. Tutaj najlepsze są pełne buty, nie żadne jakieś sandały, klapki, więc to musi być wygodny strój grzybiarza. Niektóre osoby preferują także jakieś nakrycia głowy, aby nie sypało się igliwie na głowę. No i oczywiście coś jeszcze powinno być przeciwdeszczowego, bo jak wiemy, grzyby chętnie rosną po deszczu, a jeżeli chodzimy w mokrym siedlisku, to możemy wtedy swoje ubranie przemoczyć. Wyjście na grzyby to nie jest wyjście krótkie, tylko zazwyczaj chodzimy po lesie kilka godzin w poszukiwaniu owocników. To, co grzybiarz powinien ze sobą zabrać, to przede wszystkim w co zbierać grzyby. Najlepiej, jeśli jest to wiklinowy koszyk. Dlaczego wiklinowy? Dlatego, że jest on przewiewny i w nim owocniki, które są układane, nie gniotą się i mają dostęp swobodny powietrza, a więc nie ulegają zaparzeniu. W żadnym wypadku nie wolno brać ze sobą worków foliowych, torebek, reklamówek, a nawet wiaderek, które chętnie grzybiarze biorą, z tego względu, że również te owocniki, które będą na samym dnie, będą naprawdę zgniecione. Ewentualnie wychodząc z lasu będziemy ze sobą z tych bardziej dojrzałych owocników zabierać zarodniki, które z koszyka wiklinowego tak normalnie się wysypują, a więc trochę zostaną w lesie i nie pozbędziemy się tych owocników na przyszłość, na kolejne sezony. Teraz w jaki sposób zbieramy grzyby? Trzeba mieć ze sobą zawsze jakiś scyzoryk bądź nożyk, którym możemy podhaczyć owocnik lub go wykręcić. Nie powinniśmy go ścinać na poziomie ściółki. Wiele grzybów, zwłaszcza grzybów śmiertelnie trujących, chowa pewne cechy diagnostyczne pod poziomem ściółki, a więc w glebie. Jeżeli zetniemy taki owocnik na poziomie gleby, to wtedy pozbędziemy się bezpowrotnie tej cechy, która mogłaby uratować niejednokrotnie życie osoby lub całej rodziny. A więc podhaczamy, wykręcamy, sprawdzamy, co jest w ściółce, czyli co jest schowane, a po wybraniu owocnika to miejsce zasypujemy, żeby nie wysychała dalsza grzybnia. To są podstawowe zasady. Warto mieć też ze sobą zawsze butelkę wody niegazowanej, ponieważ niektóre poradniki i atlasy sugerują, żeby dotknąć językiem na przykład jakiś owocnik i sprawdzić, czy nie ma on piekącego smaku. Oczywiście my go nie kosztujemy, czyli my go nie gryziemy, my go nigdy nie połykamy jako surowy, to należy podkreślić, ale po nawet dotknięciu tylko językiem zawsze warto jest przepłukać sobie usta wodą i wypluć tą wodę, ponieważ jest to bezpieczniejsze dla grzybiarza. Ale co jest najważniejsze? Przed wyjściem powinniśmy przestudiować dokładnie lub nawet zabrać ze sobą do lasu chociaż kieszonkowy atlas grzybów. Na rynku jest dostępnych z mnóstwa wydawnictw atlasów, które nie tylko mają już nie rysunki, ale fotografie licznych owocników w różnych stadiach rozwoju i szczegółowy opis, który pokazuje także przydatność tych grzybów, czy one są jadalne, niejadalne, warunkowo jadalne, pod jakimi warunkami właśnie są jadalne, czy też są trujące, a nawet śmiertelnie trujące. Także nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która szła do lasu świadomie po grzyby, nie przestudiowała atlasu grzybów, nie przypomniała sobie tych owocników, które zbierać należy, a których należy unikać.
A na co trzeba uważać przy właśnie grzybobraniu? Czy są jakieś zagrożenia?
No są zagrożenia. Przede wszystkim naszym największym zagrożeniem jest nasza niewiedza. Jeżeli nie jesteśmy pewni, dobrze jest oczywiście iść na grzybobranie z osobą, która bardziej się zna na grzybach. Z osobą zaufaną, której się możemy też poradzić. Zagrożenia są właściwie ze strony może nie samych grzybów, ale otaczającej przyrody, czyli być może to są jakieś zwierzęta, które by mogły nas wystraszyć. Natomiast ze strony samych grzybów to przede wszystkim powinniśmy się bać własnej niewiedzy bądź takiej pewności siebie. Ja również mimo tego, że chodzę na grzyby, wiele lat te grzyby studiuję, uczę się ich rokrocznie, przypominam, to czuję pokorę własnej niewiedzy czasami i chętnie przed każdym grzybobraniem najpierw biorę atlas i przypominam sobie najistotniejsze cechy i zaznajamiam się z gatunkami, które mogę w danym rejonie spotkać. Co może jeszcze ważne jest, że jeżeli wychodzimy do lasu, to powinniśmy pamiętać, do jakiego lasu idziemy, do jakiego się wybieramy, bo nie w każdym lesie dane gatunki grzybów spotkamy. Inne będą występowały w lasach mieszanych, inne w liściastych, inne w iglastych, inne w młodnikach sosnowych na przykład. I to nie jest takie bezpodstawne bycie w danym lesie z wiedzą, jaki grzyb tam może występować, ponieważ grzyby zawierają symbiozę nazywaną mykoryzą, to jest mykoryza, czyli symbioza roślin wyższych z grzybami. Polega ona na tym, że grzyby oplatają swoimi strzępkami najdrobniejsze korzenie drzew i tworzą taką mufkę otaczającą i osłaniającą przed szkodnikami, na przykład bakteriami, zniszczeniami również. I dzięki temu jest to jedna ochrona, a druga rzecz to grzyby wprowadzają do wnętrza korzenia w przestrzenie międzykomórkowe swoje strzępki, rozrastając się, tworząc taką sieć, nazywaną fachowo siecią Hartiga i w obrębie tych strzępek, które są w środku, tych drobnych korzeni, dochodzi do wymiany związków. Grzyby dostarczają dla roślin sole mineralne i wodę, natomiast związki organiczne płyną od rośliny, które są autotrofami, a więc produkują ten pokarm, z którego korzystają grzyby. Dlatego jeżeli wiemy, jaki las jest celem naszej wyprawy, bardzo dobrze jest zaznajomić się najpierw, jakie grzyby możemy tam spotkać.
A gdy spotkamy grzyby takie podobne, jak tutaj właśnie rozpoznać, czy dany grzyb jest jadalny?
No tutaj właśnie musimy postawić na własną wiedzę i wiedzę tą, która jest zawarta w atlasach. Prosty przykład. Myślę, że grzyb, który traktowany jest i bardzo słusznie za największego truciciela, to muchomor zielonawy, czyli po łacinie Amanita phalloides. Jest to grzyb o charakterystycznym zielonkawym kapeluszu, białych blaszkach i białym trzonie. Na tym trzonie widoczny jest pierścień biały, delikatny, zwisający, przyrośnięty do trzonu, a u nasady owocnika widzimy bulwiastą taką część, bulwiastą nasadę otoczoną białą pochwą. Skąd ta pochwa? Kiedy owocnik jest młody i jeszcze czasami nawet ukryty w ściółce, cały owocnik jest okryty jednolitą osłoną. Jest to osłona całkowita, która dopiero pęka wtedy, kiedy owocnik wzrasta. Pozostałość po tej osłonie to właśnie pochwa, a u niektórych muchomorów także łatki na kapeluszu, jak na przykład u muchomora czerwonego. Ale nie wszystkie muchomory muszą mieć łatki. Niektóre mają tylko pochwę, a niektóre nawet mają niedobrze widoczną tą pochwę, bo ona się przykleja i trudno jest ją rozpoznać. Najważniejszą w tym momencie cechą byłoby, wyjmując owocnik, widzieć nasadę trzonu. Czyli jeżeli jest ona bulwiasta, to już nam powinna się zapalić czerwona lampka, że być może to będzie gatunek trujący. Może to będzie muchomor. I teraz owocniki grzybów, gatunki, z którymi możemy je pomylić, czyli te, które są śmiertelnie trujące, na przykład właśnie muchomor zielonawy, ale także odmiany białe tego muchomora zielonawego, bo takie też są. Są też muchomory jadowite, które są zupełnie białe, muchomory czerwone. I teraz wróćmy do tych owocników może zielonych. Muchomor zielonawy bardzo często bywa mylony z gąskami, zielonkami lub gatunkami gołąbków o przebarwieniu właśnie zielonym, jak gołąbek zielonawy, który jest smacznym grzybem jadalnym, ale różnica polega w budowie na tym, że gołąbek ma taką tępą zakończoną nasadę trzonu, nie posiada tej charakterystycznej na trzonie falbanki, czyli tej osłony częściowej i nie posiada tej pochwy u nasady. Poza tym owocnik rozwinięty gołąbka zielonawego, oprócz zielonawej barwy, ma takie ładne poletka oddzielające te fragmenty zieloności na kapeluszu. A więc to jest mnóstwo takich cech, które warto przed wyjściem z nimi się zapoznać, ponieważ skutki mogą być naprawdę opłakane. Jeżeli jeden owocnik muchomora zielonawego trafi się do potrawy razem z gołąbkami, na przykład z gołąbkiem zielonawym, to niestety, ale doprowadzimy do zatrucia nawet całej rodziny, do zatrucia śmiertelnego, czyli to już nie są przelewki. Tutaj nie są to tylko niestrawności żołądkowe czy jelitowe, jest to reakcja odroczona w czasie, ponieważ objawy, jakie powodują toksyny, które są zawarte w muchomorze zielonawym, a więc amanityna i falloidyna, działają dopiero po minimum 8, a nawet 16 godzinach od spożycia potrawy. Czyli dosyć długo możemy się cieszyć, że zjedliśmy po prostu potrawę grzybową. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichkolwiek już zaburzeń, czyli bóle brzucha, bóle jelit, bóle głowy, biegunka, torsje, no to wtedy powinniśmy się niezwłocznie udać do lekarza i jeżeli jest to możliwe, zabrać ze sobą resztki grzybów, które nie były przygotowane jeszcze, lub potrawy do wyizolowania z tej potrawy właśnie zarodników grzybów, które są charakterystyczne i właśnie diagności, którzy później na podstawie swoich analiz dają informacje zwrotne lekarzowi, co mogło być przyczyną zatrucia, analizują właśnie kształt zarodników, które produkują te grzyby. Tutaj są to zarodniki okrągłe z charakterystycznym takim wyrostkiem. Zresztą wszystkie zarodniki grzybów są specyficzne dla konkretnych gatunków. I warto o tym pamiętać, więc jeżeli mamy problemy żołądkowo-jelitowe, a jedliśmy potrawę grzybową, to pierwsze co, nie powinniśmy zwlekać, tylko od razu iść po poradę lekarską.
W internecie pojawiają się różne artykuły, różne wypowiedzi, gwiazd na przykład. Jednak czy jest to wiarygodne źródło wiedzy na temat grzybów? Skąd właśnie powinniśmy czerpać tę wiedzę oprócz na przykład atlasów?
Bardzo trudne pytanie. Grzyby i grzybobranie w ogóle. W naszym kraju to jest sport narodowy. Tak byśmy to określili. A więc każdy uważa, że zna się na grzybach i pójdzie do lasu i nazbiera. Nieważne czego. Będą to grzyby, które zazwyczaj zbieraliśmy w dzieciństwie. Grzyby też ulegają jakimś modyfikacjom. Zmiana siedliska, zmiana klimatu, zmiana nawodnienia terenu, nasłonecznienia wpływa także delikatnie na owocniki, na ich wygląd, na ich kolor. Nie zawsze jest to też spójne z tym, co mamy w atlasach. Nie ma jednoznacznego źródła, jeśli chodzi o poszukiwanie gatunków grzybów jadalnych czy też trujących. Obecnie pojawiły się i są bardzo modne aplikacje atlasów grzybów, które możemy mieć ze sobą w telefonach komórkowych. Warto do nich zaglądać, warto porównywać. Poza tym są liczne opisy w aplikacjach przyrodniczych, które mówią o tym, jakie gatunki grzybów możemy spotkać na jakiej ścieżce przyrodniczej. To też jest ważne źródło informacji. Na pewno nie powinniśmy tylko i wyłącznie słuchać innych osób lub też posiłkować się tym, co mówią, tak jak pan powiedział, gwiazdy, bo tutaj to źródło nie jest wiarygodne. Możemy także zainstalować sobie aplikację iNaturalist, i tam mamy bardzo dużo gatunków grzybów potwierdzonych przez specjalistów, znalezionych na konkretnym terenie. Razem z taką, jak gdyby, powiedzmy, metką danego miejsca, czyli danymi, gdzie się one ukazały, gdzie się pojawiały, ponieważ grzyby nie będą występowały cały czas w tym samym miejscu. Grzyby pojawiają się zazwyczaj w środowisku wilgotnym, czyli mówimy, pojawiają się jak grzyby po deszczu. To nie jest wcale takie niemądre stwierdzenie, ponieważ kiedy mamy suszę, to mamy też i posuchę na grzyby. Jest ich mniej, one są bardziej obsuszone, te owocniki, i nie są wtedy też takie dla nas cenne, jeśli chodzi o źródło zarówno smakowych doznań, jak i też źródło białka, bo grzyby są bardzo bogate w białko. Mówimy, że jest to mięso leśne, nawet takie te określenia są. I niektóre grzyby smakują tak, jak rzeczywiście potrawy mięsne, jeżeli je będziemy przyrządzać. A grzyby nie występują tylko i wyłącznie jesienią. Grzyby możemy spotkać w lasach cały rok i te jadalne także.
Wspomnieliśmy o szkodliwych gatunkach grzybów, ale może warto też wymienić takie właśnie, po które powinniśmy sięgać.
Myślę, że to są gatunki, które występują przez cały rok. Od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni, a nawet zimy, i może tak byśmy fenologicznie przespacerowali się w kalendarzu, więc wiosną warto rozejrzeć się za smardzami. Smardze są to gatunki wiosenne, najczęściej występują w kwietniu do połowy maja. Owocniki mają ciekawe kształty z charakterystycznymi ciemnymi, brunatnymi główkami, czyli tą częścią, gdzie są zarodniki, z takimi wpukleniami nazywanymi alweolami. I to są owocniki, które można pomylić z piestrzenicą, która jest niejadalna, a występuje też w tym samym czasie. Więc te gatunki smardzy możemy zbierać, ale tylko i wyłącznie z miejsc antropogenicznych, czyli mogą być to własne trawniki przydomowe, ogródki działkowe, kwietniki w miejscach, gdzie były świeżo wysypywane korą. Nie możemy ich zbierać z miejsc naturalnego występowania. Wczesne lato. Tu przede wszystkim będą nam dominowały pieprzniki jadalne, pospolicie nazywane kurkami, których owocniki są pomarańczowe, kielichowatego kształtu, z listewkami pod częścią kapeluszową. I te owocniki możemy pomylić z lisówką, która ma barwę bardziej pomarańczową i jest jak gdyby mniej mięsistym w wyglądzie grzybem. A więc warto sobie porównywać te gatunki ze sobą. Idąc dalej, pełnia lata, to będą rydze. Smaczne grzyby, rydz świerkowy na przykład, którego możemy pomylić owocniki tego gatunku, na przykład z mleczajem wełnianką. Różnica polega między innymi na tym, że rydze mają też kształt taki troszeczkę, bym powiedziała, podobny jak kielichowaty. To są wszystko oczywiście owocniki kapeluszowe, na razie o takich mówimy. No poza smardzami, bo smardze to były workowce, czyli to już zupełnie inny typ owocnika. A jeśli chodzi o mleczaje, to charakterystyczną cechą jest po dotknięciu owocnika pozostawienie barwy zielonkawej w miejscu ucisku, a po przełamaniu owocnika wypływanie, jak sama nazwa mówi, mleczaj, czyli mleczka. Tylko to mleczko jest takie pomarańczowo-marchewkowe. Natomiast mleczaj wełnianka ma delikatniejszą barwę, czyli już nie jest taki bardziej pomarańczowy, a jaśniejszy i ma charakterystyczne włoski na kapeluszu. Mleczko natomiast jest białe i gorzkie, to znaczy takie ostre, piekące. Idźmy dalej. Bardziej już tak w okresie sierpnia, tak jak w tej chwili, no to wiadomo, że poszukujemy borowików, poszukujemy podgrzybków, podgrzybów, bo mamy podgrzyba brunatnego, nazywanego wcześniej podgrzybkiem brunatnym, ale zmieniło się nazewnictwo, więc mamy już podgrzyba brunatnego. Mamy także koźlarze, które występują w lasach brzozowych, różne gatunki. To są grzyby jadalne, smaczne. Trudno jest je pomylić i myślę, że wśród grzybów, zwłaszcza rurkowych, czyli tych, które pod kapeluszem mają hymenofor, a więc taką gąbeczkę rurkowatą, to tam jest mniej gatunków trujących. Najwyżej możemy mieć niestrawności żołądkowe, jak nam się trafi goryczak żółciowy, na przykład do potrawy, którego hymenofor jest lekko różowawy, a inne są białe, na przykład u borowików. No i idąc do takich już bardziej zimnych okresów w roku, no to zimą możemy spotkać na przykład ucho bzowe na bzie koralowym. To są owocniki galaretowate, jadalne, które możemy zarówno suszyć, jak i świeże możemy kroić i dodawać do potraw chińskich, które będą nam zastępowały grzybki mun.
Powiedziała pani już o grzybach, które warto zbierać, a gdy już właśnie je zbierzemy, co zrobić, gdy wrócimy z lasu do domu?
Właśnie, musimy mierzyć siły na zamiary. Nie sztuką jest tylko pozbierać grzyby i przynieść do domu pełne kosze, ale trzeba jeszcze znaleźć siły, aby tego samego dnia stanąć w kuchni i zacząć je oczyszczać. Przede wszystkim myć owocniki, oczyszczać i obgotowywać, gotować i przygotowywać z nich potrawy. Prawidłowe może czyszczenie grzybów, to też jest bardzo ciekawy aspekt. Powinniśmy mieć ze sobą, zwłaszcza do owocników, które są mocno zapiaszczone, powinniśmy używać pędzelków. Te pędzelki będą nam wymiatały, czyli możemy wymiatać jakieś drobiny piasku, pyłu przed umyciem owocników. Niektóre owocniki, na przykład maślaków, powinniśmy przed przystąpieniem do gotowania zdjąć taką błonkę, skórkę z części kapeluszowej, ponieważ ona później będzie po prostu nam przeszkadzała i owocnik jest nieapetyczny. Co jeszcze? Powinniśmy wszystkie grzyby oczywiście oczyścić, obrać, a następnie w zależności od tego, co chcemy z nimi zrobić, dokonać obróbki termicznej tego samego dnia. Możemy je marynować, możemy je kisić, możemy je mrozić, zawsze po obróbce termicznej. Możemy je suszyć, pokroić na plastry i możemy po prostu przygotowywać sobie później suszone fragmenty owocników, które użyjemy już w każdej porze roku, albo po namoczeniu, albo po skruszeniu do sosów, do pierogów na Boże Narodzenie. To już jest naprawdę tyle przepisów kulinarnych dostępnych w internecie, na blogach, na forach, że trudno mi jest wymienić i cokolwiek polecać. Ważne jest, żeby nie zostawiać tych owocników na kolejny dzień, tylko wszystkie tego samego dnia przerobić.
To może już na koniec zapytam, czy grzybobranie jest dla każdego?
Zdecydowanie tak. Jeżeli nawet nie zbierzemy ze sobą grzybów i wrócimy z pustym koszykiem, to na pewno naładujemy baterię spacerując po lesie. Więc nie powinniśmy się zrażać, jeżeli nawet idąc po grzyby wrócimy bez niczego, bo i takie się zdarzają przypadki. Ale grzybobranie jest zdecydowanie dla każdego, bo możemy przede wszystkim się czegoś nauczyć, możemy pooddychać świeżym powietrzem, możemy porozmawiać z osobami, z którymi jesteśmy w lesie, oczywiście nie hałasując, możemy po prostu cieszyć się otaczającą przyrodą, a przede wszystkim pogłębiać wiedzę o grzybach.
Naszym gościem była profesor Anna Biedunkiewicz z Katedry Mikrobiologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Ja również dziękuję.